książki pod lupą.
Z Anną Nasiłowską rozmawia Marek Ławrynowicz.
Rozmawiamy dzisiaj z niedawno wybraną panią prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Anną Nasiłowską.
Witam serdecznie.
To jest dosyć ważna okazja, żeby porozmawiać troszeczkę o literaturze i o instytucjach literackich. Może najpierw powiemy, czym jest Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, kiedy powstało, jaka jest jego historia.
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich powstało po 1989 roku, a ważna jest też historia, która wydarzyła się wcześniej, to znaczy w stanie wojennym, jak wiadomo, a może jeszcze wcześniej trzeba zacząć od roli Związku Literatów Polskich w czasie Karnawału Solidarności tak zwanego w latach 80, od sierpnia 80 do grudnia 81, kiedy Związek Literatów Polskich wybrał na swojego szefa Jana Józefa Szczepańskiego. No i brał udział aktywny w tych przemianach, z całą pewnością je popierał. To był taki dziwny czas w Polsce, o którym mówi się nie bez kozery karnawał, bo wszyscy debatowali nad zmianą Polski, nad zmianą ustroju i to się skończyło bardzo gwałtownie wprowadzeniem stanu wojennego. W stanie wojennym zgodnie z dekretami wszystkie stowarzyszenia zostały zawieszone. No i ich los był różny. W stosunku do Związku Literatów Polskich podjęto decyzję, że zostanie on rozwiązany i założony na nowo, przy czym trzeba było na nowo wstępować. To był sposób, żeby pozbyć się na przykład Jana Józefa Szczepańskiego jako prezesa, bo nie było ciągłości prawnej. Wobec tego do nowego Związku Literatów Polskich zapisywali się ci, którzy mieli jakieś powody ideologiczne, żeby popierać to, co się stało. Natomiast cała taka elita pisarska, i tutaj nie waham się użyć tego słowa, powstrzymała się. To było dość bolesne, dlatego że traciło się ochronę prawną, to nie było tak po prostu. I całe lata 80. większość pisarzy polskich, takich jak Konwicki, Julia Hartwig, Zbigniew Herbert, nie należeli do żadnego związku. Już pod koniec lat 80. pojawiły się takie gesty, że tak dalej nie można i będzie przyzwolenie. No i po 89 roku możliwe było już wolne zakładanie wszelkich stowarzyszeń. Wobec tego pisarze, którzy nie weszli do Związku Literatów Polskich, identyfikujący się z pewną tradycją wolnościową, założyli Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Jego pierwszym prezesem został znów Jan Józef Szczepański. To było troszeczkę już symboliczne, bo on był już chory i nie był w stanie długo być prezesem i na nowo tego związku pociągnąć. No ale organizacja jest do tej pory. Do tej pory w Domu Literatury w Warszawie są siedziby dwóch organizacji pisarskich. Wszyscy wchodzą po tych samych schodach, ale jedni idą na prawo, drudzy idą na lewo.
A jaka jest rola stowarzyszenia twórczego w obecnej rzeczywistości? Bo ona wydaje mi się zupełnie inna niż kiedyś.
Ja myślę, że trzeba wrócić do różnych rzeczy, które były kiedyś. Oczywiście jest nadal taka opinia strasznie krzywdząca, że kiedyś to pisarze mieli jak pączek w maśle, byli hołubieni przez władzę, no to teraz niech cierpią. Rzeczywiście te przemiany, które nastąpiły po 89 roku, polegały na po prostu urynkowieniu wszystkiego. Z pewnych środowisk w ogóle zdjęto taki parasol ochronny. Nie ma jakichś specjalnych uregulowań dotyczących opieki zdrowotnej, emerytur. To jest dość bolesny problem i nawet młodsi zaczęli sobie w tym momencie zdawać sprawę, że płacenie emerytur na tych zasadach, na jakich możliwe jest to w tej chwili, dla pisarza jest zupełnie utopią. Nie wiem, czy ktokolwiek z pisarzy jest w stanie podołać takim obciążeniom i to w trybie miesięcznym, a my nie zarabiamy w trybie miesięcznym, przynajmniej z tych twórczych spraw. Rola w ogóle wszelkich organizacji tego typu jest niejasna. Z jednej strony istnieją takie organizacje zawodowe, też ich rola jest nie do końca doceniana. Istnieje na przykład Izba Lekarska, Izba Architektów, Izba Adwokacka, czy tam jakaś Rada Adwokacka. I to chodzi o to, że dostęp do tych zawodów jest w pewnym stopniu limitowany przez potwierdzenie kompetencji przede wszystkim. Tutaj tak nie jest. Zawód pisarza jest otwarty dla wszystkich, dla niezrzeszonych również. Natomiast jest potrzeba z jednej strony upominania się o sprawy bytowe, czyli to są typowe zadania Związku Zawodowego Pisarzy, który istniał jeszcze przed wojną i tak to się na początku nazywało, Związek Zawodowy Literatów Polskich, założony przez Stefana Żeromskiego. My się podczuwamy oczywiście też do tej tradycji. Z drugiej strony związki tego typu pełnią rolę integrującą w środowisko, rolę twórczą. I ja się od tej roli absolutnie nie odżegnuję, mimo że czasami uważane jest to za coś nienowoczesnego. No tak, ale w przestrzeni publicznej jest strasznie mało miejsca na przykład dla poetów. I oni powinni sami dla siebie być publicznością i mieć takie miejsce, gdzie można się spotkać i można chociażby zawiązywać takie więzi, które powinny ich stymulować twórczo. Ja czasem mówię swoim studentom, a jestem kierownikiem studium takiego kreatywnego pisania, że pisarze trochę się zarażają z inwencją i pasją pisania. I to jest dobrze, bo trudno pisać w całkowitej próżni. Nie każdy ma w rodzinie taką osobę, która jest mu kibicem i publicznością i jeszcze cenzorem w jednej osobie. Niektórzy mają i są szczęśliwi z tego powodu, ale ten kontakt ze starszymi, młodszymi, takimi samymi jak ktoś albo zupełnie różnymi jest bardzo stymulujący i bardzo ważny dla kogoś, kto pisze. Pisanie jest bardzo samotne.
Czy nie ma pani takiego wrażenia, że głos ludzi kultury jest za słabo słyszany w debacie publicznej i że to może niedobrze, bo ta debata się bardzo brutalizuje?
Tak, oczywiście mam takie wrażenie, że ten głos jest bardzo słabo słyszany i w tej chwili trzeba robić co tylko się da. Wydałam taki apel do wszystkich właściwie i no cóż, to jest taki apel o to, żeby brać pod uwagę skutki słów, żeby odpowiedzialnie traktować wszystko, co w debacie publicznej się pojawia, bo w tej chwili są media społecznościowe, jest Facebook, ta odpowiedzialność jest bardzo rozproszona i ciąży też na indywidualnych osobach. A jednak słowo ma swoją wagę i słowo rzucone nieostrożnie może być po prostu jakąś zachętą do agresji, która się pojawia i każdy zabierający głos powinien brać to pod uwagę.
To jest 3-letnia kadencja w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. Co pani ma zamiar zdziałać przez te 3 lata?
Ja nie stawiam sobie jakichś bardzo utopijnych celów. Mam zamiar przywrócić trochę rangę stowarzyszenia i sprawić, żeby ono było bardziej widoczne w przestrzeni publicznej. Mam zamiar przypominać władzom o sprawie emerytur twórczych, o sprawie ubezpieczenia zdrowotnego dla ludzi kultury. Natomiast nie stawiam sobie za zadanie, że my doprowadzimy do uchwalenia nowej ustawy emerytalnej specjalnej dla tej grupy. Właściwie wystarczyłoby, żeby uznano, że to jest problem, bo do tej pory obowiązuje taka w Polsce filozofia, że właśnie neoliberalna z tego pierwszego okresu transformacji że każdy sobie sam i tyle, ile wypracuje, tyle mu potem wypłacą. Problem istnieje i problem trzeba zauważyć. Stawiam sobie też za cel pewną integrację środowiska, co jest tym ważniejsze, że w tej chwili społeczeństwo polskie bardzo się podzieliło politycznie. Ja nie mam wątpliwości, że te podziały istnieją również w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich i trzeba brać to pod uwagę. Na przykład ja jako prezes nie mogę zajmować czysto politycznego stanowiska i te apele muszą brać pod uwagę, że takie różnice również istnieją. No, ale od bardzo długiego czasu mam też takie wrażenie, że te istotne podziały są trochę w poprzek podziałów politycznych. One dotyczą spraw bardzo różnych, a podziały nie powinny utrudniać współpracy. Powinny generować dyskusję.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa: madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!